przypowieści są mi bardzo bliskie. I tydzień temu też miałem taką możliwość, że w jednym ze zborów bydgoskich zostałem poproszony o kazanie i tam zająłem się przypowieścią o tak zwanym synu marnotrawnym. Tak zwanym, bo ta przypowieść wcale nim nie jest. Ale tak redaktor sobie to opisał i tak też zostało w niektórych bibliach, a może i we wszystkich tłumaczeniach. I pozostaniemy jakby w przypowieściach, ale z Ewangelii Łukasza przeniesiemy się do Ewangelii Mateusza, ponieważ mamy jeszcze wakacje, a już koniec wakacji, to myślę, że ten tekst z Ewangelii Mateusza z 25 rozdziału będzie dobry, jest bardzo dobrze znany. To nie jest pewnie nic odkrywczego, ale jest tam wiele, wiele takich informacji, które są potrzebne dla człowieka wierzącego, tego będącego w kościele, tego, który gdzieś, powiedzmy, dobrze żyje z Panem Jezusem, tego, który jakieś kryzysy przechodzi. Ale też tam jest wiele informacji o ludziach, którym wydaje się, że wierzą. O ludziach niewierzących, o ludziach religijnych. I spojrzymy sobie na ten tekst bliżej i zobaczymy. 25 rozdział Ewangelii Mateusza, a zanim zaczniemy, to chcę powiedzieć, że bardzo miło jest mi was widzieć. I chyba się stęskniłem nawet. Przez te wakacje, kiedy wszystkich człowiek nie widzi, a też samemu jest nieobecny. Ewangelia Mateusza, 25 rozdział. Pierwsze 13 wersetów. Śledźcie tekst. Będę czytał z przykładu warszawskiego. I spróbujemy się zagłębić tutaj w tą przypowieść. Wtedy podobne będzie królestwo niebios do 10 panien, które wziąwszy lampy swoje, wyszły na spotkanie oblubieńca. A 5 z nich było głupich, 5 zaś mądrych. Głupie bowiem zabrały lampy, ale nie zabrały z sobą oliwy. Mądre zaś zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi. A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. Wtem o północy powstał krzyk. Oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie. Wówczas ocknęły się wszystkie te panny i oporządziły swoje lampy. Głupie zaś rzekły do mądrych. Użyćcie nam troszkę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną. Na to odpowiedziały mądre. O nie, gdyż mogłoby nie starczyć i nam, i wam. Idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. A później nadeszły i pozostałe panny, mówiąc, panie, panie, otwórz nam. On zaś odpowiadając, że zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. Tak jak z każdym tekstem Bożym, tak też z tą przypowieścią, żeby troszeczkę głębiej zrozumieć te słowa, które Jezus kieruje do swoich uczniów, trzeba przyjrzeć się, w jakim kontekście one padają. I takim najbliższym kontekstem tych słów jest rozdział 24, ale też i cały 25, kiedy widzimy, że słowa, które kieruje Jezus, one padają w konkretnym czasie. Są umiejscowione w konkretnym czasie i miejscu. Znajdujemy się na Górze Oliwnej. Mamy kilka dni do ukrzyżowania Chrystusa. I jak otworzymy sobie 24, czyli jedną karteczkę obrócimy wcześniej, to zobaczymy, że Jezus opuszcza świątynię. Przystępują do Niego uczniowie i chcą Mu pokazać tą wielką budowę. Chcą się pochwalić, można było powiedzieć. Ale On opowiada im słowa, które były dla nich bardzo, bardzo trudne do przyjęcia. Czy nie widzicie tego wszystkiego? Zaprawdę powiadam wam, nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. I mamy tutaj umiejscowienie Jezusa ze swoimi uczniami w miejscu, w którym oni są zachwyceni pewnym budynkiem, świątynią, gdzie odbywa się kult Boga Jahwe, a Jezus mówi, że przyjdzie moment, kiedy nie zostanie z tego nic. I tacy zdezorientowani uczniowie pewnie też w tym momencie pełni lęku o swoją przyszłość, nie zrozumieli dokładnie tych słów, jak to może się stać, że ta świątynia zostanie zburzona, kto ją zburzy. Zadają kawałeczek dalej pewne pytanie, które jest pytaniem o przyszłość. Powiedz nam, kiedy to nastąpi, jaki będzie znak Twojego przyjścia i końca świata. Wtedy Jezus zaczyna opowiadać przypowieści poszczególne i trafiamy na to podobieństwo o 10 pannach. Czyli mamy sytuację, w której jest niepewność, padają trudne słowa Chrystusa, zadają pytanie, kiedy będzie znak swojego przyjścia i końca świata. Mamy tutaj zbliżające się ukrzyżowanie, o którym uczniowie nie wiedzą. Mamy znak zbliżający się Paschy. A w sercach uczniów rodzi się taki niepokój, taki apokaliptyczny niepokój, bo dla nich zburzenie świątyni to był koniec pewnej rzeczywistości, nie tylko duchowej, ale też tej fizycznej. Koniec świata, można by powiedzieć. I odpowiedzią na to pytanie właśnie jest jakby cały ciąg 24 i 25 rozdziału. Co jeszcze się dowiadujemy w kontekście tego podobieństwa o 10 pannach? Dowiadujemy się tego, że ten czas będzie bardzo trudny, będą wojny, będzie głód, będzie wielu fałszywych mesjaszy, będzie jakiś wielki ucisk, którego oni nie rozumieli i nie potrafili go opisać. Będzie też jakiś taki chwalebny powrót samego mesjasza. Taki jest kontekst wprowadzający do tego podobieństwo o 10 panach. I teraz wyobraźmy sobie te 10 panów, te 10 druhów. Wyobraźmy sobie tą rzeczywistość palestyńską, tą ciemność, która nie jest niczym przyciągnięta żadnym światłem, tak jak dzisiaj mam mnóstwo lamp i ta ciemność nie jest taka jak w Palestynie, która była namacalna, otaczała fizycznie człowieka, nie było nic widać, po prostu było ciemno. Jest tam też taka głęboka cisza w tym tekście. Można sobie wyobrazić, że słychać oddech tych ludzi. Wszystko wydaje się takie uśpione, bezpieczne. Jest codzienność, codzienny rytm życia, praca, odpoczynek, inne obowiązki w rodzinie. I ci ludzie zmęczeni tą pracą zasypiają. Te druhy zasypiają codziennością. I nagle pośród tej ciszy, pośród tego snu słychać krzyk. Oto oblubieniec idzie. Wyjdźcie mu na spotkanie. W tamtej kulturze celowo jakby gość opóźniał swoje przybycie, żeby zobaczyć, sprawdzić stan przygotowania całej tej uczty, ale też zobaczyć, w jaki sposób goście oczekują na tego głównego gościa, można powiedzieć, tego całego wydarzenia. I ten okrzyk w tej podobieństwie jakby cały zmienia rzeczywistość nie tylko tych ludzi tam, ale zmienia też rzeczywistość, patrząc eschatologicznie, naszą dzisiaj. Bo w jednym momencie, kiedy przyjrzymy się z naszej perspektywy biblijnej na to, kiedy zabrzmi trąba, kiedy Mesjasz się pojawi, to skończy się coś bardzo istotnego w tym świecie. Skończy się ten świat i nadejdzie sąd. Zniknie taka iluzja spokoju, zniknie taka iluzja tego, że możemy sobie dyskutować, możemy rozważać, możemy się przygotowywać, a zacznie się sąd, zacznie się taki moment prawdy. I to, czego uczy nas Chrystus w tym fragmencie, to, że Jego nadejście będzie gwałtowne. Że Jego nadejście będzie gwałtowne, że one będzie oczywiście poprzedzone innymi znakami, o których możemy w 24 rozdziale przeczytać, ale nikt nie zna godziny, oprócz Ojca. Często chrześcijanie spieramy się jako o ten kontekst eschatologiczny, czy tutaj chodzi o pochwycenie Kościoła, czy też o przyjście Chrystusa po wielkim ucisku. Ale ten tekst jakby nie zajmuje się tym, jakby nie próbuje odpowiedzieć na to pytanie. To, co ten tekst tam mówi, to, że oblubieńcem jest Chrystus i drugą rzecz, którą nam wskazuje, to, że On powróci. Kim jest zatem oblubieniec, zanim przejdziemy do tych pań? Oblubieniec w Starym Testamencie to sam Bóg. Jest wiele historii, gdzie możemy zobaczyć pewną czułość, wierność Boga względem Izraela. Nazywa ich swoją wybranką, swoim ludem. Ozeasz mówi, że poślubi sobie Izrael na wieki, poślubi sobie Izrael w sprawiedliwości, w prawdzie, w łasce i w miłosierdziu. Jahwe jako oblubieniec, Izrael jako oblubienica. Jafę zawiera pewnego rodzaju przymierze, które ma głęboko charakter małżeński. A w Nowym Przymierzu sam Chrystus przychodzi jako oblubieniec. On jest oblubieńcem. Natomiast my, Kościół, jesteśmy jak Panna Młoda na wydanie. Kościół, który został odkupiony krwią Chrystusa. Jan Chrzciciel w trzecim rozdziale Ewangelii Jana nazywa oblubieńca swoim przyjacielem, który ratuje się na jego głos. Czyli Jan, zobaczcie, jaką postawę Jan ma. On oczekuje, on się raduje na głos Chrystusa, na głos oblubieńca. A zatem mamy tutaj pewien taki traktat o miłości, o wierności, o oczekiwaniu Kościoła na przyjście Chrystusa. Jak zatem wyglądało to wesele, do którego te drukny tutaj były przygotowywane? Myślę, że dobrym takim opisem tego było to, że zawarcie małżeństwa, tutaj Carson, taki teolog dosyć znany, opisuje małżeństwo czy wesele w tamtejszej kulturze. Na pewno ono różniło się bardzo mocno od współczesnych ślubów. Raczej nie miało nic wspólnego z dzisiejszymi ślubami, z naszym wyobrażeniem małżeństwa. Składało się jakby z dwóch etapów. Pierwszy etap to były zaręczyny. One miały moc absolutnie wiążącą, ale jedna i druga strona nie mieszkała jeszcze ze sobą. Prawnie byli związani, ale nie mieszkali ze sobą. Pan młody opuszcza dom panny młodej, wraca do domu swojego ojca, tam przygotowuje konkretne miejsce do tego, żeby ta panna młoda, jego przyszła żona, mogła zamieszkać. I w konkretnym czasie, który jest znany tylko ojcu, wraca do domu panny młodej. I taki mam tutaj obraz, że te drukny oczekują na wjazd oblubieńca. Są odpowiednio ubrane, mają odpowiednie świece i oczekują. Po zakończeniu tej uroczystości formuje się taka procesja, można powiedzieć, gdzie ci ludzie wychodzą w stronę oblubieńca, bo miała zacząć się taka wielodniowa uszta weselna, a te drukny z naszej opowieści tutaj miały oświetlić ten orszak. Te lampy miały konkretny cel, by w tej ciemności było bardzo, bardzo jasno i aby oblubieniec był widoczny. A więc drukny z tej opowieści mają za cel oświetlić drogę oblubieńcowi. W tamtej kulturze każdy uczestnik tej procesji, tak używajmy tego słowa, ale jest znane w Polsce, musiał mieć własne światło, własną lampę, musiał mieć oliwę w zapasie. Musiał mieć ten kij ze szmatą namaczoną oliwą, która wymagała częstego dolewania paliwa, ponieważ jak wiecie, jak pochodnie wyglądają, kiedy wiatr wieje, one się bardzo szybko spalają. Także nie tylko trzeba było być ubranym, nie tylko trzeba było znaleźć się we właściwym miejscu, nie tylko trzeba było rozpoznać oblubieńca, nie tylko trzeba było mieć pochodnię taką czy inną, nie tylko trzeba było mieć zapas tej oliwy, ale też trzeba było zrozumieć, po co tam się jest. Człowiek w tamtym czasie, kiedy próbował wyjść na wesele bez takiej pochodni, traktowany był jako intruz, jako bandyta, który czatuje w mroku, ponieważ jego nie widać, nie znamy jego zamiarów. I brak światła całkowicie dyskwalifikował go z udziału w weselu. Mamy w tekście informację, że oblubieniec zwlekał. Ten czas był właśnie tą próbą, żeby zobaczyć, jak to jest przygotowane. Kościół, dzisiaj i my także znajdujemy się w tym okresie takiego, można powiedzieć, Bożego zwlekania, bo mija prawie 2000 lat od dnia powstąpienia, odczuwamy zmęczenie, odczuwamy troski, rutyna bierze górę, jesteśmy przebodźcowani, czasami przeżywamy jakiś kryzys wiary. I Pismo mówi nam, że w czasie tego czekania te panny zmorzył sen. To, co należy odczytać z tego tekstu, to to, że one wszystkie zasnęły. I te mądre, pięć, i te głupie, pięć. Poddały się zmęczeniu. To było coś naturalnego. I tutaj kryje się taka, myślę, ważna nauka Jezusa. W całym tym podobieństwie Jezus nie gani tych panien za to, że one zasnęły. Nie mamy ani jednej wzmianki o tym. Bo można powiedzieć, że sen jest taką naszą kondycją ludzką. Po prostu musimy pracować, musimy odpoczywać, musimy zajmować się różnymi rzeczami. Musimy jeść, musimy zajmować się domem, dziećmi i innymi wieloma obowiązkami, które gdzieś spadają w ciągu naszego życia na nas. I bycie przygotowanym, czy gotowym na przyjście Pana, tak jak tutaj to oblubieni, te druty mają być przygotowane, to nie jest stanie na dachu i wyczekiwanie, kiedy On nadejdzie. Tego Pan od nas nie oczekuje. Nie oczekiwał też tego od tych drukier. One miały być przygotowane i wyposażone we wszystko, co było potrzebne, kiedy oblubieniec się pojawi, by stać gotowym i oświetlać orszak. Pan Bóg też nie oczekuje od nas takiego lęku, takiego spędzania życia w jakimś transie, że oto kiedyś Pan przyjdzie, może dzisiaj, może za 5 minut. Ale wydaje się, że bardziej chrześcijanin powinien być szafarzem swojej codzienności. Czyli jako ojciec, jako matka, jako żona, jako mąż, jako pracownik. Powinniśmy bez względu na to, w jakim miejscu jesteśmy, stale być gotowi na Jego przyjście. W tym fragmencie ważną, wydaje się, taką sprawą jest to, co się stało w momencie przebudzenia tych druhien, kiedy nastał ten krzyk, oblubieniec nadchodzi. I mądrość tych 5 panien, tak jak z tego tekstu jasno wynika, nie polegała na tym, że one się obudziły wcześniej. One się obudziły w tym samym momencie. Czytamy, że one oporządzały swoje lampy, czyli były gotowe, żeby te lampy zaczęły jasno świecić. Ale też jasno z tego tekstu widzimy, że pewne nie przygotowały się na to, żeby te lampy mogły świecić dłużej. Zaczęło im gasnąć. Zaczęło braknąć im oliwy. A oliwa to jest coś, co podtrzymuje życie ognia. I dochodzimy do takiego najważniejszego pytania w tym tekście. Czym jest owa ta tajemnicza oliwa? W wielu komentarzach, wielu biblistów różnie przez wieki patrzyło na ten tekst, na tę oliwę i próbowało znaleźć takiego czy innego sposobu wytłumaczenia. Jedni interpretowali to jako dobre uczynki, inni jako religijność, jako taką gorliwą. Jednak w świetle całej teologii biblijnej, wszystkich historii w Starym i Nowym Testamencie, oliwa jest zupełnie czymś innym, czymś głębszym. Oliwa to nie jest zewnętrzny ubiór. To nie jest sam fakt trzymania lampy. Lampa jest zewnętrzna, trzymamy ją w dłoni. Czyli lampa reprezentuje to, co jest widoczne w naszym życiu. Lampa to takie zewnętrzne wyznanie naszej wiary. Przychodzę na nabożeństwo. Umiem pieśni, umiem je zaśpiewać. Potrafię się pomodlić. To jest przynależność do wspólnoty. Może też i wpisanie do księgi zborowej. Jako część danej społeczności. I to, co dziś między tymi wersetami się wydobywa, to, że w ciemności każda z tych lamp tak naprawdę wyglądała tak samo. Nie można było jej rozróżnić. Dopóki knoty się paliły, tliły, lampa pozostawała lampą i spełniała swoją funkcję. Wszystkie panny były identyczne. Wszystkie te panny miały też ten sam jeden cel. Oczekiwały na oblubieńca. Mówiły te same słowa, przebywały w tym samym miejscu, lecz w naczyniach połowy z tych pannów pustka była. Były nieprzygotowane. I można powiedzieć, że ta oliwa to takie zbawcze odrodzenie przez Ducha Świętego. W Biblii oliwa zawsze jest symbolem obecności działania Ducha Bożego. Tak? Od namaszczania królów, proroków, kapłanów, o czym możemy w Starym Testamencie poczytać, aż po samego Chrystusa. To Jego śmierć, pogrzeb i zmartwychwstanie. I w wersecie 8 jest taka dziwna scena, taka przejmująca bardziej, zastanawiająca, kiedy te nieroztropne rzekły do tych roztropnych, żeby użyczyły im troszeczkę własnej oliwy. I bez względu na tłumaczenie, które mamy tego tekstu, w pierwszym odruchu, tak po ludzku, wydaje się nam, że ta odpowiedź tych mądrych panien jest taka szorstka, taka nieludzka, pozbawiona troszeczkę miłości. No bo dlaczego by się nie podzielić, skoro mamy? Natomiast oni w taki bezduszny sposób mówią, mogłoby nie starczyć i nami wam, idźcie raczej sobie kupić do sprzedawców. I rodzi się kolejne pytanie w tej historii. Dlaczego nie chciały się te mądre duchy podzielić? Czy dzisiaj, jakbyśmy to przełożyli na nasze czasy, chrześcijanie nie powinni być hojni i podzielić się tym, co ma? Ale ten tekst nie mówi o hojności wynikającej z braku miłosierdzia. A raczej jest ukryta tutaj taka fundamentalna prawda biblijna, którą często powtarzamy, o której też często może niektórzy zapominają, że wiara nie jest pożyczką. Wiara nie jest pożyczką. Zbawienie to nie jest kapitał, który można przetransferować na inne konto, na przykład swoich dzieci, swojego męża czy swojej żony. Dlatego, że każdy z nas tak naprawdę z osobna staje przed absolutnym Bogiem, jako jednostka. I przymierze, które Bóg zawiera z człowiekiem, zawiera z jednostką. Tej osobistej, wydaje się, relacji nie da się w jakiś sposób przetransferować. Co nam mówi ten tekst? Że do nieba nie trafisz dzięki pobożności swoich rodziców. Można mieć najbardziej pobożnych rodziców. Można mieć rodziców, którzy naprawdę mogą w wspaniały sposób wychowywać swoje dzieci. Ale dzieci dzięki wierze swoich rodziców nie będą zbawione. Nie można przetransferować wiary z rodzica na dziecko. Nie zbawi też cię gorliwość twojego współmałżonka. Oby taka była, bo to jest dobre. Ale ona nie da zbawienia drugiej stronie. Ale też nie zostaniesz przyjęty przez Chrystusa tylko dlatego, że siedziałeś w łasce albo bardzo głęboko wierzącej osoby. To jest coś indywidualnego. Możemy pożyczyć książkę, możemy pożyczyć pieniądze, ale nie możemy pożyczyć nowego narodzenia w Chrystusie, które jest dziełem Ducha Świętego. Bo ta przemiana serca jest wyłącznie dziełem Boga, dokonanym właśnie w relacji z pojedynczym człowiekiem. To jest taka umowa między człowiekiem a Bogiem. Ona jest bardzo intymna, bardzo wyjątkowa i bardzo, bardzo między Bogiem a tą daną osobą. Czytamy, że panny nieroztropne, te głupie, pobiegły szukać ratunku, pobiegły do sprzedawców, ale okazuje się, że jest za późno, nie można już nigdzie nabyć tej oliwy. I tak jest też, wydaje się, w eschatologii, że kiedy przychodzi sąd, kiedy jest ta trąba i Mesjasz przychodzi po raz drugi, kończy się pewien czas nabywania. Kończy się czas nabywania. W tej opowieści oliwy, w życiu Kościoła, nabycia życia wiecznego, można by powiedzieć. W wersecie 10, tam końcówka tego wersetu 10, padają takie niesamowite słowa, trzy słowa. I zamknięto drzwi. A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec i te, które były gotowe, wtedy z nim weszły na wesele i zamknięto drzwi. Taka troszeczkę, taką grozą troszeczkę tutaj powiewa. Ale to zamknięcie drzwi nie jest przypadkowe tutaj. Nie jest, te słowa też nie są przypadkowe. Bo jak dobrze znacie opowieść, historię o Noe, to tam, kiedy do arki weszli wszyscy ludzie, którzy mieli wejść, a było ich niedużo, wszystkie zwierzęta, to czytamy, że Pan Bóg zamknął. Zamknął drzwi. I zamknął Pan za nimi. Dokładnie ten tekst tam brzmi. Drzwi, które zostały zatrzaśnięte nie przez człowieka, a przez samego Boga, one nie mogą być otwarte. Drzwi, które są otwarte przez Boga, nie mogą być zamknięte przez człowieka. Żaden kapłan, żadna religia, żadna organizacja ani nie otworzy tych drzwi, ani ich nie zamknie. To należy tylko i wyłącznie do Pana. I o tym możemy przeczytać w objawieniu w trzecim rozdziale. I gdy w końcu te głupiutkie, głupie duchy wracają, nie kupując tej oliwy, stoją przed tym murem, stoją przed tymi drzwiami, zaczynają kołatać, wołając desperacko: Panie, Panie, otwórz nam, chcą wejść na tą ucztę. Bo przecież po to tam były, po to tam spędziły pewien czas, po co tam nawet zasnęły z tymi mądrymi duchami. One miały dobrą teologię w głowie, można by powiedzieć. One wiedziały, kim jest oblubieniec, że jest Panem. One wiedziały, po co tam są. Były odpowiednio ubrane i przygotowane, wydawać by się mogło. Jednak słowa, które tam padają z drugiej strony, współżą z tym ostrzeżeniem, które padają podczas kazania na górze w 7 rozdziale Ewangelii Mateusza, gdzie czytamy tam, że nie każdy, kto mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Wielu powie w owym dniu: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy w Twoim imieniu? Wtedy im oświadczę: nigdy Was nie znałem, odejdźcie ode mnie. I te słowa bardzo mocno korelują z tym, co tutaj mamy w tej historii. Nigdy Was nie znałem. I zarygla tych zamkniętych drzwi. To, co też rzuca się tak bardzo mocno w oczy, nie pada głos gniewu, tam nikt nie krzyczy, tam nikt nie unosi się. Tam spokojnie wypowiedziane są słowa, które są wyrokiem. Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was. O jakim poznaniu tu jest mowa? To czy Jezus, czy oblubieniec nie znał tych pamięci w duchu? Znał. Tak jak zna każdego z nas i wszystkich ludzi na świecie. Ale te słowa ugorskie, które tam jest, wskazuje na takie osobiste, głębokie poznanie, takie intymne. I to jest ta relacja zbawcza między Chrystusem a człowiekiem. On wiedział, kim one są. Znał je z imienia. Ale między tą połową duchem nie było relacji odkupienia. Bo nie wystarczy, można przerzucić to na nasze czasy, na Kościół, wiedzieć czegoś o Chrystusie. Ale potrzebna jest ta relacja przymierza zbawczego z Chrystusem. Czy Chrystus wie o twoim istnieniu? Tak. Wie. To jest oczywista oczywistość. Czy zna cię za twoją... Albo inaczej, czy zna cię jako owce w swoim zagrodzie? Pewnie, że zna. Zna tych, za których wylał krew. Których odkupił. Których obdarzył łaską. Te nieroztropne panny, te druhny nieroztropne, te głupie panny, one chciały wesela. One chciały być z oblubieńcem na weselu. One chciały muzyki, one chciały bezpieczeństwa, chciały uczty, ale nie kochały oblubieńca na tyle, by całkowicie poddać swoje życie pod jego panowanie. Dlaczego? Dlatego, że nie przygotowały się w sposób dostateczny na to, żeby na to wesele, na tą ucztę wejść. Chciały darów królestwa, ale nie chciały poddać się królowi. Apostoł Paweł w liście do Tytusa przypomina nam, jak wygląda życie człowieka, który ma oliwę w naczyniu. Drugi rozdział listu Tytusa, od 11 wersetu, tam możemy przeczytać, albowiem łaska Boża, która niesie zbawienie, okazała się wszystkim ludziom. Uczy nas ona mówić nie bezbożności i światowym namiętnościom oraz prowadzić kontrolowane, prawe, pobożne życie w obecnym wieku, oczekując błogosławienia nadziei, chwalebnego pojawienia się naszego wielkiego Boga i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. To, przed czym przestrzega to podobieństwo o tych pannach, to to, że Ewangelia nie jest takim ubezpieczeniem na życie, które można schować w szufladzie i w odpowiednim momencie wyjąć i pokazać kwit. Przecież mam wszystko, co potrzebne jest do tego, by żyć. Ewangelia nie jest czymś takim. Prawdziwa łaska, prawdziwa Ewangelia nie usypia sumienia jakimiś takimi tanimi pociechami tego świata, a raczej wzbudza tęsknotę za Panem. Jest to jedna z rzeczy, która w dzisiejszym Kościele jest bardzo smutna, ponieważ kiedy przyglądam się różnym społecznościom, w różnych miejscach, tak bardzo mało mówi się o powtórnym przyjściu Pana. A jest to jedno z najważniejsze zadanie, oczekiwanie Kościoła na przyjście oblubieńca. Nie ma nic ważniejszego dla Kościoła, jak oczekiwanie na jego powtórne przyjście. Ktoś by nas zabrał tam, gdzie on jest. A dzisiaj tak mało się mówi. Jest dużo psychologii, jest dużo fajnych zabaw, dużo fajnej muzyki, dużo światełek. Ale czy jest tęsknota za Panem? Wydaje się, że z perspektywy czasu ta tęsknota wygasa. Niby wiemy. Niby jesteśmy gotowi. Niby mamy wszystkie narzędzia. Nie daj Boże, kiedy przyjdzie ten moment, jak u tych panów, że połowa będzie nieprzygotowana. I połowa nie będzie zaproszona, i połowa nie wejdzie. Jakie zastosowanie dla nas płynie z tego tekstu? Z tej prostej opowieści. Wydaje się, że jest takich kilka ciekawych myśli z tego tekstu. Po pierwsze, że zegar Bożej miłości bije nieustannie. To znaczy, z każdą sekundą, minutą, godziną i dniem przybliża się przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Nie znamy dokładnie tego momentu, ale ono się przybliża. Może nadejść jutro, może nadejść dzisiaj, może nadejść w codzienności naszej takiej, jak kiedy jedziemy do pracy, kiedy śpimy, albo kiedy spędzamy czas z własną rodziną. I to podobieństwo, o które Jezus mówi, to jest takie ostrzeżenie przed tym, żeby nie być, czy nie stanąć, czy nie obudzić się, kiedy zabrzmi trąba. W takiej panice jak te pięć drukiem, które one biegały, one szukały ratunku, one chciały dostać rozwiązanie, ale czas tego rozwiązania został zamknięty i nie można było niczego nic zmienić. Bo tych drzwi łaski zostaną zamknięte przez Boga, nikt tam więcej nie wejdzie. W wielu fragmentach, w tym też jasno przybija się to, że dzisiaj jest Dzień Zbawienia. Dzisiaj Bóg słucha, Jego uszy są otwarte. Dzisiaj jest hojny, dzisiaj chce dawać zbawienie ludziom. Chce się dzielić własnym Synem. I wydaje się, taką kolejną prawdą to jest, z tego momentu jest to, by zbadać stan swojego serca. Żeby zajrzeć do tego naczynia i zobaczyć, co w tym naczyniu jest. Nie patrzeć na innych, nie porównywać się do innych, nie krytykować, nie czuć wyższości, bo ja nie jestem tak jak on. Bo znamy takie słowa też w Ewangelii padają. Ale zobaczyć, zajrzeć, jak wygląda moje własne naczynie. Czy ta pochodnia naprawdę płonie? Czy polegamy na takiej religijnej, zewnętrznej postawie, zamiast naprawdę działania Ducha Bożego? Takie dwie prawdy z tego tekstu wypływają dla nas. To, że zegar bije i to, że przyjście Chrystusa jest nieuchronne. Druga prawda to właśnie ta, żeby samemu siebie zbadać, w którym miejscu jesteśmy, czy jesteśmy gotowi. Czy jakby Pan Jezus przyszedł za 5 minut, to co byśmy zrobili? Jak byśmy się zachowali? Jaka byłaby nasza reakcja na to, że On przyszedł? Czy radośnie oczekujemy Jego przyjścia? Chociaż już minęło tak wiele lat. 2000 oczekiwania na Jego przyjście. I wciąż czekamy. Zwłaszcza jest tak, że ten, który chce dawać ją ochoczo, to chyba głupim byłoby nie brać i nie skorzystać. Pan Jezus w tej opowieści mówi o sobie, że jest On źródłem tej oliwy. On jest dawcą jego życia. Mówi w tym podobieństwie, że nie trzeba nigdzie jej szukać i kupować. Udawać się do zacnych sklepów, do sprzedawców. Ponieważ On zapłacił wszystko na krzyżu Golgoty i u Niego możemy nasze lampy zawsze napełnić. Chyba zapominamy często, że On jest źródłem tego i możemy spokojnie na Niego przychodzić, by to uzupełniać. Zastanawiałem się też nad tym, jak to krótkie zwiastowanie o tym tekście, jak je zakończyć, w jaki sposób je opowiedzieć, żeby to nie był jakiś traktat teologiczny, ale bardziej taka opowieść o tym, co jest istotne. Jakie to Królestwo Boże jest, jakie ma zasady działania, kto może tam wejść, kto może tam nie wejść, jak te Panie się zachowały, jak odnieść się do naszego życia. I miałem różne takie myśli, co jeszcze powiedzieć. Jakie zastosowanie jeszcze zrobić? Poza tym, że mamy sprawdzić swoje naczynia. I poza tym, że ten, który napełnia te naczynia, to jest sam Chrystus. I stwierdziłem, że najlepszym zakończeniem jest 13 werset tego fragmentu. Gdzie Bóg stawia nas pewnym wyzwaniem. I myślę sobie, że to wyzwanie to nie jest takie wyzwanie na dzisiaj, ale jest takie wyzwanie na każdy dzień, na każdą chwilę. Tam czytamy takie słowa: czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. I takim zastosowaniem myślę dla Kościoła z tego podobieństwa, tej przypowieści o tych 10 panach, właśnie jest to, że mamy być przygotowani. Mamy czuwać. Mamy pracować, mamy się radować, mamy płakać, mamy się uczyć, mamy robić różne rzeczy. Mamy nawet wskazany sen jest nawet w tej historii. Ale to nie powinno wyłączyć czuwania i gotowości na Jego przyjście. Czuwajcie więc, bo nie znacie ani dnia, ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie, czy powróci. Nie będę podejmował tutaj tego, kiedy On powróci. Są różne teorie na ten temat. Są różne poglądy. Pewne jest to, że On wróci. Pewne jest to, że On przyjdzie po swój Kościół. I pewne jest to, że przygotuje nam właściwe komnaty u swojego Ojca. I pewne jest to, że nas tam zabierze. Jeżeli tylko jesteśmy Jego, jeżeli tylko nasze oliwy, nasze pochodnie płoną, mamy zapas tej oliwy, kiedy sięgamy do źródła, On jest źródłem, to jest pewne. A wyznaczanie, myślę, czasów nie jest naszą rolą. Naszą rolą jest, tak jak czytamy tutaj w 13 wersecie, czuwanie. I tego Wam i sobie życzę, abyśmy czuwali na Jego przyjście. Drodzy, powstańmy. Zachęcam do modlitwy.